Tytuł tygodnia.
Kazimierz Nowak. Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Łukasz Wierzbicki. Wydawnictwo Sorus.
Mówi Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Kazimierz Nowak urodził się w 1897 roku na Podkarpaciu. W wieku 15 lat odbył pierwszą samodzielną wyprawę do Watykanu. Po I wojnie światowej zamieszkał w Poznaniu. Pracował jako urzędnik biurowy, założył rodzinę. W trakcie rowerowych wycieczek po kraju realizował pasję podróżnika i fotografa. W okresie kryzysu stracił pracę. W 1925 roku decyduje się wyjechać z kraju, by jako korespondent prasowy i fotograf zarabiać na rodzinę. Jeździ po Europie. W 1927 roku dociera do Afryki Północnej. Wraca do Polski, chce jednak przemierzyć w przyszłości cały ląd afrykański. Udaje mu się to w 1931 roku. Swym 7-letnim wysłużonym rowerem w pojedynkę Nowak przemierza Czarny Ląd. Poznaje Tuaregów, egipskich Fellahów, żyjących pośród bagien, Shilluków, dumny lud Watusi, Pigmejów, Karłów Babinga, dzikich Abala Sampasu, Murzynów Hausa oraz wielu innych mieszkańców kontynentu. Gdy rusza w dalszą drogę, rytm tamtamów niesie innym osadom niebywałą wieść o samotnym, białym, nadziwacznym wehikule. Wraca do Polski w 1936 roku. Umiera w niespełna rok po powrocie z podróży. Kazimierz Nowak został pochowany na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.
Czyta Wanda Wasilewska.
Dziś w Memphis, w palmowym gaju z widokiem na alabastrowy posąg Sfinksa, obóz rozbiłem. Słońce skryło się za niedalekie wzgórze, purpurą barwiąc strop niebios. Po srebrnych falach Nilu bezszelestnie płyną ciężko wyładowane barki, które prąd i podmuch wiatru pcha ku morzu. Takie same barki płynęły tędy i w wiekach zamierzchłych, kiedy nad Nilem stawiano ogromne świątynie i pałace królewskie. Takimi barkami spławiano z dalekich kamieniołomów olbrzymie wykuwane przez niewolników bloki skalne. Do Egiptu wjechałem od zachodu, od strony Solum, osady portowej, którą trudno nazwać miastem. Noc spędziłem w kamiennej fortecy Amsiat, gdzie strzeżono mnie tak czujnie, jakby podejrzewano co najmniej o zamiar wysadzenia w powietrze tej ogromnej twierdzy. W ciągu ostatnich 7 lat przeszedłem 60 rewizji celno-paszportowych, z których wiele było niezmiernie komicznych, zwłaszcza gdy czytano mój paszport lub listy polecające do góry nogami. Tak było i tym razem. Celnicy i żołnierze wciąż powtarzali szuf, szuf. Pokaż. Zaglądali do kieszeni, do każdego pudełeczka, próbowali nawet otworzyć kasetę z kliszami, ale na to nie pozwoliłem. Długo musiałem tłumaczyć jakiemuś zdziwionemu efendi z wygwieżdżonymi epoletami, iż nie umiem po angielsku, że w Polsce mówimy własnym językiem i że znając trochę język arabski, mogę odbyć z nim rozmowę w jego ojczystej mowie. W końcu przystał na pogawędkę w arabskim i już po chwili na stole pokazała się czarna kawa, papierosy, a nawet butelka whisky. Noce na tych terenach były parne i wilgotne. Namiot wieczorem rozbity już koło północy ociekał rosą, co utrudniało wczesny wyjazd. Nie chciałem bowiem obciążać roweru mokrym płótnem. W Marsa Matruk urządzono mi istną komedię. To maleńkie, na pół drewniane miasteczko portowe posiadało nadzwyczaj gorliwych policjantów, którzy podczas kontroli mojej książeczki podróżnej natychmiast spostrzegli brak w niej wizy lekarskiej. Zacząłem tłumaczyć, że brak wizy nie jest moją winą, lecz tych, którzy w Solum nie mieli ochoty lub czasu mnie przebadać, czy nawet poinformować o obowiązku wizyty u lekarza, oraz że przecież w Marsa Matruk także urzęduje lekarz. Przyznano mi rację i wezwano lekarza, który przyjrzał mi się przez swoje duże rogowe okulary, sporządził jakiś znak na kartce papieru, po czym zażądał zapłaty 15 piastrów. Zaprotestowałem znów. W końcu moja sprawa trafiła do gubernatora, któremu począłem tłumaczyć, że to niegościnnie pozbawiać turystę pieniędzy przeznaczonych na kupno jedzenia, tym bardziej, że i tak niesłusznie zapłaciłem cło za stary, zniszczony rower, którym od 7 lat włóczę się po świecie. Rozmawiałem z dygnitarzem po arabsku i to widocznie zrobiło dobre wrażenie, bo zamiast kontynuować rozmowę o kwarantannie, zaproszono mnie na obiad, podano narodowy egipski ful, bób, z jajkiem i sporą ilością znakomitej sałaty. Następnie bez liku słodyczy, owoce, czarną kawę oraz papierosy. Ósmego dnia podróży dotarłem do Aleksandrii. Ponieważ jednak noc złapała mnie kilka kilometrów przed miastem, rozbiłem namiot w szczerym polu, nie chcąc po ciemku wjeżdżać do miasta, które na mrocznym tle nieba gorzało tysiącami lamp. Nieco dalej migotała latarnia morska, której snop światła wysrebrzał co chwilę lustrzaną taflę wód. Nareszcie osiągnąłem Nil. Kiedyś tam, na rozległych pustyniach, marzyłem o Nilu i myślałem, że nad tą wielką rzeką spotkam czystego Araba. Ale cóż za rozczarowanie. Tu wieśniak nad wodą wiodący życie nigdy się nie myje, jakby obawiał się, że ciało oczyszczone z brudu rozpadnie się w pył. Nawet do modlitwy się zabierając, zaledwie piaskiem ręce obetrze z błota i brudnym czołem bije o ziemię, drapiąc się przy tym niemożliwie. Fellahów żyje w Egipcie około 11 milionów. Na ogólną liczbę mieszkańców 16 milionów. Są to wieśniacy, od lat osiadli na roli. Cichy i pracowity naród. Pomimo, że są wyznania muzułmańskiego, trzymają się z dala od dozwolonej poligamii, traktując ją jak rozpustny wybryk. Od wczesnego ranka z całą rodziną znajdują się na swych poletkach, nawadniając je, pieląc, orząc, nawożąc mułem nilowym, który wiosenną porą grubą warstwą osiada na brzegach kanałów. Nosi wody, tak zwani segga, noszą w skórzanych workach wodę po polach. Bogatsi zaś fellahowie nawadniają swe działki za pomocą koła czerpalnego, poruszanego przez oślepione zazwyczaj woły. Ziemia daje tu plony aż trzykrotnie w roku, ale wymaga pilnej i ciężkiej pracy od świtu do zmierzchu. W wioskach fellahów mało gdzie spotyka się meczety takie ze strzelistymi minaretami, z których muezini nawołują do modlitwy. Fellah nie potrafi modlić się w murach świątyni. Nad Nilem, tuż nad wodą, kawałek miejsca ogradza kamieniami. Wyścięła słomą i tu bije czołem Allahowi. Po wieczornej modlitwie, gdy tarcza słońca utonie wśród szmaragdu pól ryżowych czy za lasem palm daktylowych, Fellah odpina bawolice czy osły od kół studziennych i z całą rodziną zdąża ku wiosce. Kazimierz Nowak. Rowerem i pieszo przez czarny ląd. List z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Łukasz Wierzbicki. Wydawnictwo Sorus.